Drodzy Panu Braterstwo, ja aż do tej chwili, czyli właściwie do ostatniego wykładu, przetrzymałem pozdrowienia. Ale zapewniam Was, że się nie zestarzałem. Nie zepsuły się w tym czasie. Przywożę Wam gorące, serdeczne pozdrowienia od całego zboru Ludu Pana w Białogardzie. Przywożę Wam, braterstwo, osobiste pozdrowienia od moich rodziców. Oni teraz, jak wyjeżdżam gdzieś, zawsze mówią, że jak tylko ktoś się o nas zapyta, albo jak zobaczysz kogoś, kto nas może pamiętać, to serdecznie pozdrawiaj. A ja ze smutkiem stwierdzam, że coraz mniej widzę osób, które pamiętają jeszcze rodziców. Przekazuję Wam również, braterstwo, pozdrowienia też ciepłe i gorące od kadry i kursantów kursu, który się teraz odbywa, od brata Dawida Fila i całej kadry tam zgromadzonej, osobiście od brata Krzysieńka Nawrockiego. Oni też prosili, żeby Wam tutaj przywieźć i podzielić się tym, że oni tam są, że się radują i przekazać Wam część tej radości. To czynię. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy w tej ostatniej godzinie tej konwencji skupili się nad Bożym Słowem, nad radami, które powinny być i chyba są dla nas oczywiste, ale tak jak brat Adam w poprzednim wykładzie powiedział, że przykazania Pańskie to są proste warunki. One są prosto sformułowane, prawda? Tylko problem z tym, że one nie są proste w realizacji. I temat, którym chciałem się z braterstwem dzisiaj podzielić, nazwałem Dwie piękne reguły Boże. Oparłem ten... Może zacznę, braterstwo, od pierwszej reguły i dojdziemy za chwileczkę do drugiej. Pierwsza reguła Boża to jest reguła oparta na Bożym przykazaniu. Generalnie, tak, braterstwo, jeszcze tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że te dwie piękne reguły Boże, o którym chciałbym Wam dzisiaj mówić, to są ogólnie, nie tylko dla wierzących dzisiaj, ale ogólnie są to fundamenty moralności człowieka. A także, szczególnie ta druga, jest regulatorem stosunków międzyludzkich. No, ze smutkiem trzeba przyznać, że większość ludzi nie słucha dzisiaj Pisma Świętego, ale też ze smutkiem muszę przyznać, że ja mam problem często ze stosowaniem tych reguł, o których dzisiaj będę mówił. Może dlatego postanowiłem się z Wami tym tematem podzielić. Otwórzmy, braterstwo, Ewangelię Marka, rozdział 12 i przeczytajmy słowa naszego Pana, Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, do którego pewnego razu przyszedł człowiek. Z tej Ewangelii Marka nie wynika, że przyszedł go podejść, że przyszedł w podstępny sposób go zapytać. Wynika to troszkę z innej Ewangelii, ale nie to jest naszym tematem. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali. A braterstwo, 12 rozdział od 28 wersetu czytam, a powyżej jest dyskusja Pana Jezusa z faryzeuszami na temat zmartwychwstania. I ten człowiek zainteresował się odpowiedzią, jaką Pan Jezus udzielił saduceuszom, i przystąpił do niego, a widząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca, swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś. Zobaczcie, braterstwo, powtórzy wszystko, co Chrystus powiedział, i jeszcze coś doda od siebie. Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał się go więcej pytać. Braterstwo, pierwsza reguła, o której chcę powiedzieć, Boża reguła, oparta jest na tym przykazaniu: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i na tym drugim przykazaniu, które pozornie jest rozłączne, aczkolwiek nie jest rozłączne, czyli na drugim, które mówi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Braterstwo, znacie to powiedzenie, znacie to takie ludzkie powiedzenie, nie czyń drugiemu, co tobie nie miło, prawda? I znacie też tą myśl, że jest to taka pasywna odezwa, taka, która właściwie zachęca do tego, żeby nikomu nie czynić nic złego, ale też z drugiej strony zachęca do tego, żeby może w ogóle nikt nikomu nie czynić. Po prostu nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, to może nie czyń nic i też będzie dobrze. W tej aktywnej formie, której jesteśmy nauczeni i którą brat Russell nazwał złotą regułą, brzmi to bardzo podobnie albo identycznie, tylko inne słowa są zawarte niż w przykazaniu. Brzmi to, czyń drugiemu, co tobie jest miłe. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Czyń drugiemu, jak tobie jest miłe. Ale pierwsze i najważniejsze przykazanie to jest miłość do Boga. Słyszeliśmy to już tutaj dzisiaj i w odniesieniu do wersetu, który cały czas mamy w pamięci na tej konwencji, Boże, stwórz we mnie czyste serce i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich, to jest to prośba, która jest niesamowicie zbieżna z tym pierwszym przykazaniem. Miłować Boga, ale tak naprawdę miłować Boga szczerze, czyli tak jak jest napisane w tej wypowiedzi, tak jak Chrystus to wyraził, z całego serca, swoimi emocjami, swoimi uczuciami, z całej duszy, całym sobą, każdą częścią siebie, fragmentem, nie wiem jak to nawet opisać braterstwo całą duszą, z całej myśli, czyli intelektem, żeby ten Bóg, o którym wiemy, o którym się uczymy, żeby był nam bliski, żebyśmy mogli powiedzieć, że Go kochamy, bo Go rozumiemy przynajmniej po części. I z całej siły, czyli nie na raty, nie od niedzieli do niedzieli, nie na konwencji i na zgrupowaniu, ale żeby ta miłość, którą wyrażamy do naszego Stworzyciela, do naszego Boga, była jakby ciągła. To jest bardzo trudne. Wbrew pozorom to proste przykazanie miłuj Boga jest bardzo trudne do realizacji. Trudne jest jeszcze może z tego powodu, że nie da się go oderwać od przykazania miłości bliźniego. Nie da się braterstwo tego oderwać, dlatego że pomost pomiędzy tymi dwoma przekazaniami zrobił święty Jan i mamy to napisane wyraźnie w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale i wersecie 20 i 21. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, jest kłamcą. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, tutaj, materialnie, siedzącego obok was, obok mnie, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Możemy mówić, że kochamy Boga. Możemy głosić nawet takie idee. Możemy wyrażać to na różne sposoby. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie zgodzić się z najbliższą nam osobą, z najbliższymi ludźmi, to może świadczyć o prostej rzeczy, że nie wypełniamy przykazania, będziesz miłował Boga ponad wszystko. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. I to jest taka charakterystyczna braterstwo rzeczy. Pierwsza rzecz, to miłość do Pana Boga jest bazą, jest podstawą wszystkiego. Bez tej miłości, bez wskrzeszenia w sobie takiego uczucia do istoty niematerialnej, której nie widzimy, bez wyobrażenia sobie dobra, bo jak powiedzieć, czym jest Pan Bóg, prawda? Możemy na różne sposoby próbować to wyrażać w materialny sposób, ale przecież Pan Bóg, istota niematerialna, której nie widzimy, my możemy Go dostrzegać tylko w tych cechach, jak mądrość, sprawiedliwość, miłość, moc, w tym, co dla nas czyni, w stworzeniu. A więc, tak jak mówię, nie jest łatwo oddawać cześć i nie jest łatwo czcić coś, czego nie ma, czego nie widać. Ale jest to bazą, jest to podstawą. Jeżeli nie potrafimy Jeżeli ludzie, bo są tacy ludzie, braterstwo i nowe, to pisani są w Piśmie Świętym. Jakie są takie znane werset, że wiara jest ze słuchania, ale wiara jest darem, prawda? Ale są ludzie, którzy naprawdę nie mają wiary. Którzy nie potrafią w sobie wskrzesić czegoś takiego, jak uczucie do istoty niematerialnej, do czegoś, czego nie widzą. Ale to jest podstawą, żeby takie coś zrobić. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to ciężko tak naprawdę wskrzeszać sobie dobre uczucia do tych, którzy nas otaczają. Ale jest też i druga strona, braterstwo. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, jak zrealizować to pierwsze przykazanie? Jak realnie okazać miłość do Pana Boga, jeśli nie przez wypełnienie tego drugiego przykazania? Nie przez miłość do braci. Jak to zrobić, jeżeli nie potrafimy w sobie wskrzesić takiej potrzeby czynienia bratu czy bliźniemu dobra, które sami chcielibyśmy mieć? Jeżeli tego w sobie nie potrafimy wskrzesić, a to nie jest takie łatwe, bo wygodniej jest nam robić wiele rzeczy samych dla siebie. Tak po prostu może jesteśmy ukształtowani, grzeszni jesteśmy. Aczkolwiek z drugiej strony człowiek ma naturalną potrzebę bycia z innym. Tylko trzeba pamiętać o tym, że to, co robimy dla brata, dla bliźniego, musi wypływać z tych takich pobudek naszych czystych, że chcemy czcić naszego najwyższego Boga i Ojca. W praktyce. Braterstwo, co to jest miłość bliźniego? Co to znaczy czynić drugiemu to, co mi jest miłe? Tak na co dzień. W pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale, a w 33 wersecie, apostoł Paweł mówi takie słowa, które często są dla nas podstawą tego, że Pan Bóg jest Bogiem uporządkowanym. Że Bóg jest Bogiem porządku, tak? Tak mówi? Nie, tak nie mówi. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale jest Bogiem pokoju. Tak. Bóg jest Bogiem pokoju. Jeżeli Bóg jest Bogiem pokoju, a my mamy miłować Boga, to musimy podążać i szukać pokoju. W Rzymian w 12 rozdziale, w 18 wersecie zacytuję z pamięci braterstwo ze względu też na czas. 12 rozdział, werset 18. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli to by od was zależało, na ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Czy to jest łatwe? Ze wszystkimi ludźmi to jest w ogóle abstrakcja, ale ze wszystkimi ludźmi, którzy, nie wiem, żyją w mieście, to jest abstrakcja. Ze wszystkimi ludźmi w wiosce, przepraszam, a w rodzinie, ze wszystkimi ludźmi, to łatwo jest? No nie jest braterstwo łatwo, ale apostoł mówi, że jeżeli to od was zależy, wy zróbcie wszystko, co od was należy. To nie znaczy, tak jak wczoraj słyszeliśmy, to nie znaczy załagadzajcie sztucznie spory, to nie znaczy szukajcie fałszywego pokoju. Mówcie prawdę. Ale pamiętajmy, braterstwo, że często mówienie prawdy, tak jak w przypadku Pana Jezusa, kończy się tym, że następuje konflikt. Bo prawda w zderzeniu z błędem niestety zawsze powoduje tarcia, zawsze powoduje iskrzenie. To nie znaczy, że my mamy iść z iskrzeniem, że my mamy iść z mieczem. My mamy iść z prawdą do naszego bliźniego, do naszego brata. My mamy rozmawiać z naszym bratem, szukając pokoju dla niego i dla siebie. Jeżeli efektem ubocznym będzie to, że zaiskrzy, tak jak było w przypadku Pana Jezusa, to możemy powiedzieć śmiało, że jest to doświadczenie, jest to cierpienie dla Chrystusa. Jeżeli faktycznie nasze intencje były czyste, jeżeli faktycznie nie tylko chcieliśmy Mu powiedzieć, jak wierzymy, ale chcieliśmy Mu pomóc, chcieliśmy spowodować, żeby się nawrócił, albo żeby był też lepszym człowiekiem, a On zareaguje tak, jakbyśmy się nie spodziewali, ale albo tak, jak reagowali często na słowa naszego mistrza, to jest wtedy problem. Wtedy jest to dla nas na pewno wielka przykrość. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, to już odczytam, bo nie pamiętam, jak zacytować ten werset. 12 rozdział, werset 14, ale bardzo ważne słowa. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tak jak wypełnianie przykazań jest warunkiem tego, żeby znaleźć się z Panem, tak dążenie do pokoju, totalnie przeciwne dążenie, jak mieli Amalekici, o których dzisiaj słyszeliśmy. Odwrotne, na przekór wszystkiemu dążyć do pokoju i do uświęcenia. To jest warunek tego, żeby ujrzeć Pana. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 9 wersecie, to już wszyscy chyba powiemy, braterstwo, prawda? Błogosławieni jacy? Pokój czyniący i idąca za tym obietnica. I prorok Izajasz w 52 rozdziale i 7 wersecie, ale wiele proroc, wiele wersetów jest. Ja wybrałem tylko tak naprawdę na szybko te wersety, które mi tak przyszły na myśl. Prorok Izajasz tak pięknie i poetycko mówi, jak miłe są nogi tego, który idzie po górach i ogłasza pokój. Braterstwo, tak jeszcze bliżej nas, jeżeli chodzi o czynienie drugiemu, co nam jest miłe, a więc o miłowanie bliźniego. Tak pomyślałem, dlaczego tam jest napisane miłuj bliźniego jak siebie samego. Pana Boga ponad wszystko. Ponad umiłowanie siebie, ponad umiłowanie braci, rodziny, ponad wszystko. Tutaj jak siebie samego. Czy nie gorzej? Nie mogę traktować drugiego gorzej jak siebie. Ale przecież wiele rzeczy w życiu robimy, nie zastanawiając się nad tym, artykułujemy pewną informację do kogoś drugiego, prawda? Przekazujemy jakąś treść. Czy my się zastanawiamy nad tym, jak my byśmy odebrali tą daną treść? Nawet wydaje mi się, że to tak nie zawsze się da. Albo robimy jakąś rzecz i często po fakcie. Wczoraj powiedziałem jedne słowa, muszę wam się przyznać, bratu. Na początek ciekawej później rozmowy, które później mnie dręczyły, że był to żart, ale właściwie się tak zastanowiłem, czy ja bym chciał usłyszeć taki żart? Tak może nie do końca. No nie było to nic strasznego, ale jak pomyślałem o tym w tych kategoriach, jak sobie wyobraziłem, już niestety po fakcie, no ale często jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili wyobrazić sobie, jak może się czuć osoba, jak ja bym się czuł, gdybym usłyszał w tej formie przekazaną informację. Albo gdybym usłyszał takie napomnienie, jak na przykład usłyszała, a to czytam braterstwo, bo to jest piękna historia, o jednej niewieście, która naprawdę, której nic nie możemy zarzucić. A usłyszała napomnienie w takiej formie przekazane, że no dzisiaj byśmy powiedzieli, że my byśmy się załamali chyba. I w ogóle wyszli, trzasnęli drzwiami, jakby nam ktoś coś takiego powiedział. Ona to zniosła. Pierwsza Samuelowa, pierwszy rozdział. I czytam o Annie, matce Samuela. I złożyła ślubowanie mówiąc, Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli, dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc, nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. No wtedy Heli się trochę zreflektował i odpowiedział mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. No, z dzisiejszej perspektywy powiemy, braterstwo, że kompletnie nieempatyczne zachowanie, no bo, ale niestety zdarza nam się tak czasami. Widzimy osoby w jakimś stanie, no nie mówię, że wyglądające może jak pijane, ale w jakimś stanie ducha. Często zanim porozmawiamy z daną osobą, to stworzymy sobie jakiś własny obraz, który wydaje nam się, że dlatego tak się zachowuje, bo pewnie to myśli, albo to zrobiło, albo to jest z tym związane. I czasami zachowujemy się tak jak Heli. Rzucamy oskarżenie pewne, które jest łamaniem przykazania miłości bliźniego. To jest łamanie przykazania. Niby prostego, tak jak mówimy, ale trudnego. Uruchamianie braterstwa wyobraźni. W ogóle wyobraźnia to jest coś, czym nas obdarzył Pan Bóg. Czyli my też możemy przewidywać w pewien sposób przyszłość. Oczywiście ona nie musi być zrealizowana, ale możemy przewidywać pewne konsekwencje danych zachowań, moich zachowań, innych. One nie muszą mieć miejsca, ale wydaje mi się, że jest bardzo ważne używanie wyobraźni. Dlatego, że ta wyobraźnia może być bezpiecznikiem. Często jest tak, że mam pewien pomysł, żeby porozmawiać z bratem, ale idę z takim nastawieniem, że już pierwsze słowa absolutnie rozwalają, przepraszam za takie kolokwialne określenie, całą rozmowę. Jeżeli właśnie spróbuję wyobrazić sobie zgodnie z tą regułą, czyń drugiemu, co tobie jest miłe, to wyobrażam sobie, jak bym chciał, żeby ktoś do mnie przyszedł i zwrócił mi uwagę na przykład po wykładzie, że powiedziałem no nie za bardzo do rzeczy. Jak bym chciał, żeby to brzmiało? Jak sobie to wyobrażę, to łatwiej mi później wejść w tą rolę i właśnie tak zrobić. Dlatego wyobraźnia jest tak niesłychanie istotna w realizacji tego przykazania. Braterstwo, jeżeli wyobraźnia jest w ogóle bardzo istotna w realizacji wszystkich przykazań, ale jeżeli oczekuję uśmiechu i ciepła od drugiej osoby, to powinienem wyjść najpierw z tym uśmiechem i ciepłem do drugiej osoby. Jeżeli, a bardzo często i wszyscy potrzebujemy wyrozumiałości, bo różnimy się bardzo, braterstwo, jako ludzie. Nie chodzi mi o poglądy tutaj. Wrażliwością, genami, historią, która za nami stoi. Bardzo, bardzo się różnimy, a jednak tworzymy społeczność. Dlaczego? Bo jesteśmy dla siebie wyrozumiali, bo potrafimy pomimo różnych różnic dostrzegać w sobie pewne cechy. Powiem prosto, pewne cechy Boże, które są wartościowe i zasłaniają nam te różnice, te takie wynikające z ludzkich ciał, z naszych ciał i z ludzkich różnych słabości. Jeżeli oczekuję wyrozumiałości, muszę sobie wyobrazić, jak to jest okazać wyrozumiałość innym. Jeżeli nie lubię, żeby ktoś mnie obgadywał, potem jeszcze więcej o tym powiem, to też będę się starał, żeby tego nie robić. Wręcz unikać takich rozmów, które noszą znamiona obmowy. Taka sprawa, która dotyka osobiście nas często. Braterstwo, mamy swoje domy, swoje rodziny i swoje problemy. Nie jesteśmy sami swoi, ale powinniśmy umieć podzielić się w sposób, mieć zaufanie przede wszystkim do siebie. Ostatnio w zborze zastanawialiśmy się nad tematem zebrań świadectw, społeczności zebrań świadectw. Dlaczego trochę ta duchowość u nas, a mówię o naszym zborze, dlaczego tak troszeczkę może, no nie chcę powiedzieć, że jest gorsza, no ale brakuje czegoś takiego jak wymiany informacji szczerej, bez strachu, że coś się potem za tym stanie, że ktoś gdzieś to wyniesie, że potem będzie o tym rozmawiał. Dlaczego tak jest? No niedobrze, że tak jest, bo to jest oznaka tego, że sobie niestety nie do końca ufamy. Ale jest też druga sprawa. Apostoł Paweł o tym mówi, że żebyście nie cierpieli jako ci, którzy się wtrącają w cudzy urząd. I to nie jest tak, że my mamy, że ten werset, który mówi, że nie jesteście sami swoi, to my mamy bez pardonu wejść komuś do domu i powiedzieć, weź ty sobie posprzątaj, bo u ciebie jest coś nie tak. Nie, nie upoważnia nas to do tego, bo przede wszystkim wyobraźmy sobie, jakbyśmy się czuli, gdyby ktoś wszedł do nas do domu i powiedział nam takie słowa. Jest od razu ten hamulec. Dlatego wyobrażać sobie takie sytuacje do przodu, jakie mogą mieć konsekwencje, są bardzo istotne. Jeszcze jeden przykład, taki może błahy, ale obrazujący to. Braterstwo, miałem kiedyś wykład w zborze, chyba jeszcze jako diakon. Pamiętam do dziś tytuł, bo tak mi ta sytuacja utkwiła w pamięci, że jako jest jabłko złote w wyrzezaniu srebrnym, tak słowo w czas wypowiedziane, prawda? I wydawało mi się, że w ogóle dobrze mi poszło jak na diakona, bo to był gdzieś początek. I podeszła jedna siostra do mnie i mówi, wiesz co, Paweł, dobrze powiedziałeś, w porządku, ale nie wiem, czy wiesz, że w tym czasie twoje dziecko bardzo przeszkadzało na sali. Ja sobie myślę, no tak, jako jabłko złote w wyrzezaniu srebrnym, słowo w czas powiedziane. Ja nie wczułem się absolutnie w tą sytuację, mając misję powiedzenia, prawda, wykładu, nie zwróciłem w ogóle uwagi na to, że nie uporządkowałem swojej sprawy podstawowej. No, nie wyznaczyłem, żony chyba wtedy nie było, nie wyznaczyłem kogoś, kto by propilnował moją Olę. Dużo jest takich sytuacji. Ostatnio, braterstwo, sytuacja z ostatnich dni. Mieliśmy kurs z dziećmi, teraz jest drugi. Widzę, że wielu rodziców nie wyobraża sobie, co to jest targać 20 takich walizek, wiecie? 20 takich wielkich walizek. Przyjeżdżają dzieci na kurs, które mają mniej więcej wzrost tego taboretu, a walizka mniej więcej taka. No gdyby sobie rodzic wyobraził, że zaraz tam jest, no nie wiem, 5, 10, no niech będzie 20, 15 osób kadry, ale muszą 30 takich walizów targać, no w życiu by tak dziecka nie spakował. Tym bardziej, że my pamiętamy jeszcze już moje pokolenie, że z plecakami też dało radę, że z małą torbą też dało radę i że te dzieci w ogóle nie potrzebują aż tylu tych wszystkich rzeczy na każdy dzień. Wczoraj śmialiśmy się z braterstwem, że właściwie na koniec kursu to nie wiadomo w tej grupie wiekowej, co jest czyje w pokoju, prawda? Tak to wszystko jest wymieszane. To może jest banalny przykład, ale chodzi mi o to, żebyśmy pamiętali, że wyobrazić sobie coś do przodu, jakie może mieć konsekwencje. Jeżeli wyobrażam sobie, że mnie nie wpuszczą na lotnisko z za dużą torbą, to po prostu spakuję się w małą i okazuje się, że tydzień mogę przeżyć. Ja dorosły człowiek. Braterstwo, i pójdźmy dalej. Prawdziwa społeczność z Panem Bogiem tutaj na ziemi, podsumowując tą pierwszą regułę, chciałem to powiedzieć, to budowanie pokojowych, pięknych i mądrych relacji z ludźmi. Nie zbudujemy ich z Bogiem, jeżeli nie zbudujemy ich z ludźmi. Poszukiwanie społecznego dobra, nie tylko mojego, ale tak jak biznesmeni izraelscy, nie wiem czy teraz tak mówią, ale generalnie prawo rabiniczne tak mówi, że żebyś ty był bogaty, to ja też będę. To mi będzie lepiej. Żeby tobie było dobrze, to i mnie będzie dobrze. To takie trochę egoistyczne może odwrócenie, prawda? Ale jednak prośba o to, żeby i staranie o to, żeby tej drugiej stronie też było dobrze. I jeszcze jedna uwaga. Unikanie konfliktów jest budowaniem pokoju. Niekoniecznie szukanie karkołomnych rozwiązań konfliktów. Jest dzisiaj popularne takie stwierdzenie, że musimy szukać rozwiązań problemów, rozwiązań konfliktów, różne metody się stosuje, psycholodzy i tak dalej, ale jest podstawowa taka prawda, która mówi, unikajmy konfliktów. Starajmy po prostu się ich, oczywiście nie zawsze się da, tak jak wcześniej mówiłem, ale często się da, często sami prowokujemy. Do tego, co mówiłem, że w człowieku można dostrzec Boga, śpiewamy taką pieśń. Wprawdzie nie z pieśni Brzasku, tylko z cegiełek. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi. I przestrzeganie, braterstwo, złotej reguły w tej wersji aktywnej, nie czyń drugiemu, tylko czyń drugiemu, co tobie jest miłe, to tej wersji aktywnej to jest wychodzenie do drugich ludzi z wyciągniętą ręką i zawsze wczuwanie się w sytuację tego bliźniego, w której on się znajduje. Jaki efekt jest tego, że ta reguła Boża jest przestrzegana? No, że jest coraz mniej amalekitów, a coraz więcej tych, którzy dobrze czynią. Tu nie ma, braterstwo, nic skomplikowanego. Im więcej dobra będziemy czynić innym ludziom, to nawet, jeżeli my nie odbierzemy tego dobra od tych samych ludzi, to ilość tego dobra w świecie się po prostu będzie powiększała. I nie trzeba żadnych wielkich misji sobie definiować dla Kościoła teraz końca wieku. Można po prostu czynić dobro, pilnować się na co dzień, czy jest to, czy możemy to robić i o to dbać. Braterstwo, ponieważ Pan Bóg jest Bogiem wszechmocnym, wszechwiedzącym, to On wiedział, że my tego przykazania nie będziemy mogli w 100% przestrzegać. I dlatego dał nam drugą regułę. Też dobrze Wam znana. Braterstwo, jak się zastanawiałem nad tym tematem, to nigdy nie wiązałem tej wypowiedzi z Ewangelii Marka z wypowiedzią Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza. Ale spróbujmy ją powiązać. Wyobraźmy sobie, że Pan Jezus, nie wiem, czy tak mogę to sparafrazować, czy się zgodzicie, powiecie mi później, czy tak można, ale wyobraźmy sobie, braterstwo, że Pan Jezus mówi te słowa: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego i nic więcej nie trzeba. I potem mówi od razu tak. A jeśli bezgrzeszył brat twój, idź, upomnij go. Sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Braterstwo, Pan Bóg przewidział, że będzie trudno nam realizować tak na co dzień, bezwzględnie to przykazanie: będziesz miłował Boga z całego serca, z całej siły, a bliźniego swego jak siebie samego. Pan Bóg wiedział, że będzie dochodziło do konfliktów pomiędzy ludźmi. Dlatego, że wiedział, że będziemy przestępować przykazanie, to dał nam swego Syna. Dlatego Pan Jezus musiał umrzeć, że grzeszymy i przestępujemy Jego przykazania. Dlatego jesteśmy usprawiedliwieni krwią Chrystusa. Ale dlatego też nie tylko posłał Jego ciało na ziemię, żeby złożył ofiarę, ale dlatego, żeby złożona była ofiara, ale dlatego nam posłał Go jako swego Syna, jako ucieleśnienie cech Bożych i przedstawił nam za pomocą swego Syna nauki, które nas po prostu uświęcają, które nam pomagają się dźwigać wtedy, kiedy upadamy. A w tej konkretnej sytuacji przekazał nam praktyczną radę. Jak powinniśmy rozwiązywać zaistniałe problemy już, jak się nie dało uniknąć konflikty. I można powiedzieć, braterstwo, że druga Boża reguła uzupełnia pierwszą. Braterstwo, udawało nam się dobrze. Żyliśmy w zgodzie z najbliższymi, z rodziną i coś się zepsuło. Mieliśmy brata czy bliźniego, miłowaliśmy się, brat zgrzeszył. W naszym przekonaniu zgrzeszył. Straciłem brata. Nie mamy kontaktu, nie ma porozumienia pomiędzy nami. Co dalej? Co mam robić w tej sytuacji? Pan Jezus mówi nam, co mam robić. Pan Bóg przez Pana Jezusa mówi. Masz pozyskać swojego brata. Jakie to jest w ogóle odwrócenie ról? Zawsze mi się wydawało, że jak ktoś zgrzeszy, to musi przede wszystkim zobaczyć swój grzech, nawrócić się, przyjść i mnie przeprosić, prawda? No ale Pan Jezus mówi, ty masz pozyskać swojego brata. Jeżeli masz świadomość tego, że on ci zawinił, czy tobie, bo pamiętajmy, że w Biblii Gdańskiej jest tam napisane, gdyby zgrzeszył brat twój przeciwko tobie. Ale jest to w nawiasie, w najstarszych manuskryptach, jak tam sprawdziliśmy, zdaje się, że w kodeksie synaickim i według mnie trzeba to rozpatrywać ogólnie. Ogólnie, jeżeli by zgrzeszył brat twój, co masz robić? Masz go pozyskać. A co to jest pozyskanie brata? Braterstwo, wszystko, aby go odzyskać dla siebie. Jeżeli poprzedni stan był stanem pożądanym, że się miłowaliśmy, że mieliśmy dobry kontakt, to spróbować zrobić wszystko, żeby do tego stanu wrócić. No ale jak on zgrzeszył? No to jak się z grzesznikiem mam dogadać? Muszą być, braterstwo, intencje bardzo czyste tego, który chce pozyskać. Moje intencje muszą być czyste, jeżeli chcę pozyskać brata. I muszą być intencje jasne. W pierwszym odruchu mówię za siebie. Jeżeli ktoś by mi tak zawinił, naprawdę by zabolało mnie mocno. I poczułbym krzywdę mnie, albo na przykład zawiniłby względem zboru, to w pierwszym odruchu wydaje mi się, że chciałbym pójść i bezpośrednio mu uświadomić to, w jakim on jest błędzie. I czy to jest złe?
Bardzo.
Wydaje się, że bardzo dobre. Ale pozornie, Stasiu. Ale to jest pozornie. Dlatego, że my sobie musimy na początku wyobrazić, czy tym, co ja mu wtedy powiem i pójdę z takim nastawieniem, czy go pozyskam, czy go od razu stracę, ale już może tak na zawsze. Nie wiem, bo są bardzo różne sytuacje. Być może, braterstwo, a może nie być może, ja na ten moment jestem przekonany, że pierwszym odruchem jest pójść i porozmawiać i zapytać tego brata, mojego bliźniego, powiedz, co się stało, że się pomiędzy nami zepsuło. Tak jak któryś tu z braci mówił, może co ja zrobiłem takiego, że ty zrobiłeś to czy owo. Bo jeżeli odwrócimy to, jeżeli pójdziemy od razu z oskarżeniem, to pozornie mu pomożemy. Może są takie istoty, rzeczywiście jednostki, które potrzebują od razu młotkiem w głowę i oni się budzą. Tak, na pewno tacy są. Aczkolwiek ja tak nie umiem. I nie widzę, żeby to dawało zawsze efekt. Myślę, że zapytanie się, z czego to wynika, to jest pobudzenie kogoś do refleksji. Do tego, żeby się właśnie otworzył, żeby powiedział, z czego to wynika. Może wyrzucił nam w oczy tak, że nas to naprawdę wtedy zaboli, ale może to jest ten pierwszy krok. Braterstwo, jak strasznie ważne w ogóle w skali człowieka, życia jest pozyskanie drugiego, kogoś, kogo straciliśmy, to wyraża bardzo mocno święty Jakub. Na sam koniec swojego listu. też znacie te słowa, ale ja je odczytam, bo one są tak mocne i realne, że po prostu muszę je przeczytać. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Świadectwo, nawrócenie grzesznika, uświadomienie komuś, grzesznikowi, że idzie błędną drogą, jest wybawieniem jego duszy od śmierci, w sensie poprowadzenia go do usprawiedliwienia. Bo jeżeli ktoś nie widzi, że błądzi, to nigdy nie poprosi o to, żeby Pan Bóg mu wybaczył. Jeżeli ktoś widzi, że błądzi, to poprosi. A to jest podstawą do tego, żeby ofiara Pana Jezusa miała wtedy moc za tego człowieka, żeby mogła go usprawiedliwić. I druga rzecz, zakryje mnóstwo grzechów. Jakich, braterstwo? Tamtego człowieka grzechów? Na pewno tak. Zablokuje mnożenie się tych grzechów poprzez to, że, tak jak mówię, ofiara usprawiedliwiająca Chrystusa powstrzyma tego człowieka. On od tej chwili będzie mógł podnosić się znowu do góry, uświęcać. Ale też zakryje mnóstwo grzechów w sensie rozprzestrzeniania się tego grzechu, czy innych, że inni się nie będą grzechem zarażać. Przecież to nasza nauka, braterstwo, biblijna nauka, że grzech jest zaraźliwy tak jak co? Jak trąd. Że jak ktoś widzi, ktoś się dotknie, ktoś się styka z drugim człowiekiem, młodych to bardzo dotyczy. Sam to przeżyłem i pewnie niewielu z was, pewnie wielu z was to przeżyło, przepraszam, że będąc w pewnych środowiskach, po prostu zarażamy się brudem. I dobrze jest wiedzieć o tym, żeby się ustrzegać przed tym. Dlatego uświadomienie kogoś, wprowadzenie na właściwą drogę zakrywa mnóstwo grzechów i tego człowieka, ale ogranicza też rozprzestrzenianie się grzechów w jakimś zakresie. Bardzo to może być widoczne w zborach, ale to może inny temat. Braterstwo, znacie na pewno interpretację brata Rasla, który komentuje to. I nie wiem, czy tam jest to zapisane, ale on wyraźnie mówi, że znaczy na pewno jest zapisane to, że pozyskanie brata jest celem. Nie jest celem wyeksponowanie jego winy, jego grzechu, tylko celem jest jakby odzyskanie. Tylko, że często próbując stosować tą regułę pańską, i to jeszcze niestety w nie tej kolejności, co tutaj Pan Jezus powiedział, może nam chodzić o coś innego. O coś, o czym napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian w 6 rozdziale. 1 list do Koryntian, 6 rozdział. Tam jest cały fragment o tym, że apostoł Paweł strasznie się bulwersował, że chrześcijanie z Koryntów się ze sobą procesowali. Sądzili się po prostu, szli do świeckich sądów i procesowali się tam o różne swoje rzeczy. Natomiast od 6 może do 8 przeczytam, mówi tak. Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle to już przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Braterstwo. Trzeba odróżnić dwie rzeczy. Absolutnie trzeba odróżnić poczucie krzywdy, czy poczucie, czy dyskomfort, który odczuliśmy w jakiejś sytuacji, czy w zborze, czy w kontaktach z innym człowiekiem, bliźnim, od tego, czy tam był grzech, czy nie był grzech. Bo to, że ktoś się tak źle czasami coś mi powiedział, tak jak ja powiedziałem, coś tam zażartowałem, to spowodowałem może, że no, ktoś poczuł jakiś dyskomfort, ale to niekoniecznie pojawił się już grzech. Tu w Ewangelii Mateusza mamy zapisane słowa naszego mistrza, gdzie zaistniał grzech. I wtedy trzeba zastosować taką regułę. Jeżeli mamy jakieś poczucie krzywdy, to zbór ani nie jest od tego, żeby przeprowadzał procesy sądowe pomiędzy braćmi, pomiędzy siostrami. To w ogóle nie jest miejsce. Jeżeli się pojawi konkretny zarzut, to trzeba przejść tą drogę, o której Chrystus powiedział i dopiero wtedy wyjaśnić temat. Nie jest to, o czym nasz Pan mówi, to mówi o tym, że mamy pozyskać brata. Nie mówi o tym, żebyśmy doprowadzili do procesu sądowego, w którym będzie ustalone, kto jest winny, a kto jest niewinny. Dlaczego jest taka kolejność tutaj podana? Pan Jezus mówi, najpierw idź osobiście porozmawiaj, potem idź ze wsparciem dwóch osób, jeżeli cię nie usłucha, a potem dopiero przed dwóch. Braterstwo, jestem przekonany, myślę, że wy również się zgodzicie, że najważniejsza jest konfrontacja ta pierwsza, pierwsze spotkanie w cztery oczy. Wtedy od razu okaże się, czy nasze obserwacje były błędne, czy były słuszne. Bardzo w wielu przypadkach okaże się, że nie było żadnego grzechu. W bardzo wielu przypadkach okaże się, że moja obserwacja była błędna. I nie będzie w ogóle ani drugiego etapu, ani trzeciego etapu, ani nikt nic nie będzie musiał wiedzieć. Może być druga wersja taka, że brat od razu uświadomi sobie, że aha, jeżeli ktoś do mnie przyszedł, zareagował na to, co zrobiłem, to jednak to było widoczne. Bardzo możliwe, że brat od razu się ukorzy, nawróci, powie, słuchaj, nie wiedziałem, że to tak mogło być odebrane. Faktycznie coś mi się poplątało w życiu, ale zobacz, robię wszystko, żeby iść do przodu, pomóż mi. I to zostaje tylko pomiędzy tymi dwoma braćmi. Nie ma w ogóle, słuchajcie, żadnego rozprzestrzeniania się tej informacji. Może być też tak, że brat nie usłucha. Może się nie zgodzić z naszym punktem widzenia. Może się nie przyznać w ogóle do tego, że coś takiego miało miejsce. Braterstwo, powiem wam szczerze, że bardzo trudno jest mi zdobyć na ten pierwszy, najważniejszy krok. Ciekawy jestem waszych opinii. Czy wam jest łatwo? Czy łatwo jest pójść, jak się coś zobaczy, od razu porozmawiać z tym bratem? Czy jednak niełatwiej jest wrócić do domu i powiedzieć żonie? Słuchaj, wiesz co, widziałem coś takiego i mi się to nie podoba. Co ty o tym myślisz? A jak nie żonie, no to bratu, przyjacielowi innemu. A ten brat, przyjaciel też w dobrej wierze porozmawia z trzecim bratem, przyjacielem i z czwartą siostrą. Braterstwo... I po prostu powstaje w pewnym momencie plotka, powstaje odmowa. Może i coś tam było. Może i rzeczywiście była szansa pozyskać brata. Tylko, że potem to już nie ma absolutnie możliwości, by powrócić. Braterstwo, jak się rozejrzycie, to nie ma między nami niektórych osób w naszej społeczności w Polsce, dlatego, że tak, a nie inaczej zostali potraktowani. Przykro mi to mówić, bo to jest też moja wina. Ale niestety tak jest. Nie stosowaliśmy reguły pańskiej niejednokrotnie. Bo ciężko, bo trzeba się zmusić. Bo trzeba stanąć oczy w oczy z tym bratem i skonfrontować z nim. Może to nieraz jest w rodzinie, to jest jeszcze gorzej. Łatwiej jest w ogóle nie zareagować. Łatwiej jest, myślę, może powiecie, że nie, ale ja tak oceniam, mimowolnie jakoś upublicznić dany problem. Rozmawiać z osobami postronnymi bez konfrontacji z tym, który jest jakby podmiotem. Niestety w takich sytuacjach, to co powiedziałem, odmowa, ale na czym polega ta odmowa? Tworzy się pewien nierzeczywisty obraz sytuacji. Nie może być rzeczywisty i obiektywny. Dlaczego? Bo na wstępie nie został skonfrontowany z tym, którego to dotyczy. Braterstwo, biblijne przykłady, żeby tak już przyspieszyć, to wczoraj wspominana historia Dawida i Natana, prawda? Natan przyszedł z misją do Dawida, powiedział mu prosto w oczy, o czym myśli. Natychmiast go pozyskał. To, że później Dawid poniósł konsekwencje tego. Nikt nie mówi, że bracia, kiedy grzeszymy, kiedy odpadamy, nie będziemy ponosić konsekwencje. Ale czy to znaczy, że nie możemy być nadal braci? No jeżeli tak by było, to musielibyśmy się prawie w większości powyłączać. Bo każdy w jakimś zakresie upada. Dlatego to, co zrobił Natan, jest idealnym przykładem. Boży prorok, natchniony Duchem Świętym, umiał to zrobić wspaniale, ale jest dla nas przykładem. Absalom, może to nie jest przykład napominania, ale zobaczcie, Absalom miał cały czas jakiś zatarg ze swoim ojcem, prawda? Nie rozumieli się. Dawid go odsunął od siebie, Absalom niby chciał wejść w łaski ojca, ale potem właściwie stwierdził, że po co mu to. Absalom tworzył sobie koalicję zwolenników. Absalom rozmawiał o złym ojcu. Absalom mówił o tym, że on ci nie pomoże. Kobieto, nie idź do niego. Ja ci rozwiążę twój problem. Absalom robił całą tą otoczkę taką, żeby w odpowiednim momencie przejąć władzę. I to jest szatańska metoda. Bo gdyby chciał rzeczywiście pozyskać ojca, gdyby chcieli się dogadać, przecież miał pewne powody, zrobił źle, że zabił brata, ale miał powody Absalom? Przecież jego siostra została zhańbiona, prawda? Zrobił strasznie źle. Ale z drugiej strony zrobił źle, a przepraszam, Dawid zareagował? Ojciec, król,
Izraela. Nie zareagował w ogóle na to, co się stało z jego córką. Bardzo taka dwuznaczna sytuacja. Ale trzymając się tego przykładu, nie możemy tak jak Absalom. Nie możemy szukać zwolenników obrazu, który gdzieś tam tworzy się w naszych głowach, mniej słusznego, bardziej słusznego, ale nieobiektywnego, bo nieskonfrontowanego z osobą, której to dotyczy. Bardzo ważny drugi krok. Oczywiście nie może się odbyć bez pierwszego. Jeżeli rzeczywiście poszedłem ze szczerymi intencjami do brata, powiedziałem mu, co o tym myślę. Widzę, że on naprawdę sobie nie radzi, że brnie dalej, a ja nie umiem mu już tam pomóc, to szukam ludzi, z którymi bym mógł jeszcze pójść i z nim porozmawiać. To może być brat, to może być siostra. W naszej literaturze jest opisane, że to absolutnie nie musi być brat starszy czy brat diakon. Często to może być przyjaciel, ktoś, kto będzie umiał własną metodą, najlepszą metodą dotrzeć do tego człowieka. To jest, jeżeli już jeden krok zrobiliśmy, to spoczywa na nas odpowiedzialność zrobić drugi, poszukać takiej osoby. Bardzo ciekawą lekcję zostawia nam brat Russell, żeby nie mówić tym osobom, o co chodzi. Żeby pójść z dwoma braćmi lub z siostrą i bratem do tej osoby i przy tej osobie powiedzieć: słuchajcie, ja widzę to tak. Ja widzę, że ten brat przystępuje przykazanie, prawo Boże, że to wprowadza, to może doprowadzić do tego, że będziemy mieli za chwilę jakieś zamieszanie w zborze. A ten brat mi mówi: słuchaj, no tak nie jest. A ci się przysłuchują, ci, których wziąłem do tego, do pomocy. To jest zupełnie inne spojrzenie niż ustawić kogoś, przedstawić własny punkt widzenia i pójść do tej osoby i mu pomóc. To jest, braterstwo, strasznie trudne. Ja wiem, co mi powiecie, że teoretyzuję. Ja teoretyzuję mocno, ale uświadomiłem sobie podczas naszych badań czwartkowych, że to jest strasznie ważne, że gdybyśmy potrafili tak zrobić, wznieśli się ponad to, żeby nie mówić naokoło, ale zorganizować tak, żeby cały czas przyświecał nam cel pozyskać, odzyskać tego brata do siebie. Żaden inny, to by było piękne. Może też, braterstwo, tak być, że jak pójdę z tymi braćmi i oni posłuchają mojej wersji i tamtego brata, to powiedzą: wiesz co, Paweł, nie zawracaj, przepraszam, głowy, bo tak naprawdę tu nie ma żadnego problemu. I to też jest rozwiązanie sprawy. Już na drugim etapie nie ma dalej, nie rozprzestrzenia się ta wieść. Zachowana jest pełna dyskrecja. I trzeci moment, jak słyszałem bracia starsi z naszego zboru się wypowiadali, postawienie sprawy przed zbór, ostateczność w tym, co tutaj jest podane. Kiedyś podobno tego było bardzo dużo. Nie wiem, może dzisiaj jest za mało, trudno mi powiedzieć, ale z tego, co słyszałem, co się dowiadywałem, troszeczkę rozmawiałem ze starszymi osobami, bardzo łatwo było przeskakiwać tak eksternistycznie te dwa poprzednie etapy, od razu stawiać sprawę przed zbór, w zborze załatwić temat i wszystko jest jasne, tylko najczęściej efekt był taki, że nikt nie został pozyskany, tylko zbór się zwiększył czy zmniejszył, pretensję? Zmniejszył. Ja nie mówię, że nie było takich przypadków, że trzeba było tak zrobić. Ale mam pewne informacje i mam pełną świadomość tego, obserwując samego siebie, że łatwiej by było mi czasami od razu postawić sprawę przez zbór, nawet grzecznie, ale postawić sprawę przez zbór, rozsądzić, niż pójść osobiście porozmawiać z kimś i spróbować dojść, jak to powinno być. Ten krok ostatni, ten krok trzeci, rozstrzygający, jest też w jednym, tylko jednym celu. Żeby odzyskać tego brata, którego sprawa ta dotyczy. Odzyskać. Jeżeli to by przyświecało wszystkim, nie udowodnić mu winę, tylko go odzyskać. Przekonać go do tego, że jest w stanie jakiegoś konfliktu, którego dobrze by było, żeby wyszedł. Bo jeżeli się nie da, no to jest to sformułowanie, że stanie się jak poganin i celnik, ma się dla nas stać. To też, braterstwo, już kiedyś mówiłem, chyba w Krakowie, mam taką myśl, że jak poganin i celnik, były dwa stosunki do pogan i do celników, prawda? Stosunek Pana Jezusa do pogan i celników, który potrafił nawet z nimi jeść, chociaż absolutnie nie zgadzał się z tym, co robią. I był stosunek faryzeuszów i nauczonych w piśmie, którzy gardzili poganami i celnikami. Który wam, braterstwo, jest bliższy? No chyba to oczywiste, że naszego Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest łatwo. To nie jest łatwo komuś powiedzieć, słuchaj, nie będziesz od dzisiaj z nami w takiej pełnej społeczności, jak byłeś. Ale pamiętaj, że my jesteśmy cały czas, my cały czas mamy do Ciebie wyciągniętą rękę. Zapewniam Was, bratercu, jak się przeskoczy te poprzednie etapy i zrobi się od razu ten ostatni, to nikt nie będzie oczekiwał od nas wyciągniętej ręki. Jeżeli faktycznie chcemy, żeby ktoś, pomimo tego, że musi odejść, wiedział, że ma do kogo wrócić i że jest szansa w ogóle powrotu, to trzeba to zrobić naprawdę po kolei. Tak jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. I mówi się, bratercwo, czasami, że sprawa, o której słyszymy już wszyscy, jest na tyle publiczna, że należy ją publicznie roztrząsać. Czy ona jest publiczna, czy ona jest po prostu nagłośniona przez nas w sposób niezgodny z regułą pańską? Wiecie, co to jest, bratercwo, sprawa publiczna? To jest taka sprawa, jeżeli jest nas 1000 osób, to tak 50% ma problem z czymś. 50% grzeszy w danym temacie. No 40, no 30 to już jest sprawa publiczna. Ja tak myślę, nie wiem, może błądzę, ale tak mi się wydaje. Jeżeli jest to mniej, jeżeli to są jednostkowe przypadki, to bez zastosowania reguły pańskiej, bez indywidualnej rozmowy pierwszego kroku i drugiego kroku, jeżeli od razu to jest upublicznione, to przestępujemy regułę pańską. Przestępujemy to przykazanie i to pierwsze przykazanie miłuj bliźniego jak siebie samego. Zdarza się czasami, że słyszymy, że do zarządu naszego zrzeszenia przychodzą listy. Braterstwo, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Trzeba traktować poważnie naszą społeczność i tych braci, którzy tam pracują. Jeżeli autentycznie traktujemy słowa naszego mistrza, że to są słowa mistrza, że to są słowa Boże, Boga przekazywane nam, to traktujmy je poważnie. To najpierw zróbmy pierwszy krok w naszym zborze, zróbmy drugi, może zróbmy trzeci, a dopiero wtedy napiszmy ten list. Są oczywiście rzeczy, w których tematy, o których trzeba napisać. Nie zrozumcie mnie źle. Ale ja mówię o tym, że piszemy często listy do zarządu, a zarząd później nie za bardzo wie, co ma z tym zrobić. No jeżeli już przyszedł list, to trzeba to rozważyć. Gdzie rozważyć? No społecznie, tak? A okazuje się, że problem jest incydentalny. Albo on oczywiście hipotetycznie może być zagrożeniem kiedyś. Ale dla mnie jest to sztuczne wywoływanie zagrożenia. Braterstwo, napiętnowanie publiczne brata, który w wyniku swych rzeczywiście błędnych decyzji już cierpi, bo każdy grzech budzi cierpienie. Jest konsekwencją cierpienia. Może to nam się czasami wydawać, że nie, że komuś się dobrze powodzi. Nie jest tak. Jeżeli ktoś zgrzeszył, to na pewno cierpi. I już tym samym ponosi konsekwencje. Więc napiętnowanie takiej osoby, która w wyniku swych błędnych decyzji już cierpi, nie jest pozyskiwaniem brata, tylko, jak się to popularnie mówi, jest kopaniem leżącego. Niech nas Bóg strzeże przed taką pomocą drugiemu i bliźniemu. Braterstwo, jakie takie podsumowujące lekcje chciałbym, żebyśmy zapamiętali? Głównie z reguły pańskiej, bo jeżeli chodzi o to, że chodzi o wnioski z przykazania, to myślę, braterstwo, że nie muszę tego w ogóle podsumowywać, są dla Was jasne. Nie mamy być, braterstwo, uczy nas reguła pańska tego, że nie mamy być obojętni na grzech. Nie tylko przeciwko mnie, ale ogólnie na grzech, który dzieje się w mojej strefie wpływów, tak to określę. Bo nie mam w ogóle wpływu na to, co robi Putin dzisiaj, ani co robi Hamas. Mogę się modlić, tak jak brat Piotr mówił, ale w mojej strefie wpływów nie mam być obojętny. Wręcz, jak mówi prorok Ezechiel w 3 rozdziale, wersety 17, 21 i 33 rozdziale od 1 do 9, gdzie mówi o tym, że mamy być, że stawia Ciebie, Pan Bóg mówi, stawiam Ciebie, proroku, jako stróża w Izraelu. Jak Ty nie ostrzeżesz, że nadchodzi miecz, to oni zginą, ale Ty będziesz za to odpowiedzialny. Ale jak ostrzeżesz, że nadchodzi miecz, to oni mogą zginąć, ale Ty nie będziesz za to odpowiedzialny, a mogą nie zginąć, bo ich uratujesz. To jest bezpośrednie przełożenie braterstwa do naszych stosunków międzybraterskich. Trzecia lekcja, osobiście, którą uważam za ważną, to bardzo powinno nam zależeć na bratu. Na tym, żeby go pozyskać, a nie oskarżyć. Czwarta lekcja, bardzo istotna też uważam, to lekcja taktu i dyskrecji. Braterstwo, jak Pan Jezus to mówi, to
może wcześniej na to nie zwracałem uwagi, ale idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata. A w drugim kroku weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch.
Braterstwo, dyskrecja jest niesamowicie istotna. Nam ciężko jest zachować w społeczności dyskrecję, bo jesteśmy małą grupą, prawda? A jeszcze spokrewnioną, powiązaną. Ale starajmy się. Starajmy się nie to, żeby chować, ukrywać grzech. Nie zrozumcie mnie źle. Ale jeżeli mam coś zrobić, jeżeli coś dostrzegłem, spróbujmy zgodnie z tą regułą. Dyskrecja i takt. Pamiętajmy, mamy różną wrażliwość. Do jednego człowieka możemy dotrzeć rzeczywiście z młotkiem, tak jak mówiłem wcześniej, ale do wielu nie. I ostatnia, którą uważam za bardzo istotną, to jest ranga zboru jako ostatecznej instancji. Braterstwo, zbory są nasze, czy zbory są pańskie? Zbory są pańskie. To, co mamy ponad zborami, naszą organizację, na szczęście niewielką i jakoś tam nie strasznie silną, ona nam ma pomagać, ta organizacja, w naszym porozumiewaniu się, chociażby w tym, żeby konwencje zorganizować, w kontaktach, jak najbardziej jest to mile widziane. Ale do załatwiania tego typu spraw, do załatwiania spraw bożych, rozwiązywania konfliktów, zbór i jeszcze raz zbór jest najważniejszą instancją. Jeżeli my nie zaczniemy pracować wewnątrz, nad naszymi zborami, nad tym, żeby w naszych zborach zaistniały sytuacje do przeprowadzania takich spraw, to braterstwo, to my nie głosimy żadnej Ewangelii, bo my za bardzo nie mamy co głosić. My możemy oczywiście opowiadać prawdę, niezależnie jako wierzący ludzie. Ale Ewangelia to jest radość. To jest radosna nowina. To, co tutaj czytałem z tej reguły pańskiej, to jest radość, braterstwo. Bo Chrystus się bardzo cieszy z pozyskania tej jednej owieczki, którą stracił. I tutaj zostawia nam drogę, jak my, nieudolni ludzie grzeszni, również możemy próbować pozyskiwać naszego brata w Chrystusie, naszego bliźniego, kogoś, kto był nam bliski, ale go straciliśmy. Braterstwo, życzę Wam bardzo serdecznie wiele błogosławieństwa Bożego. Życzę Wam, żebyście coś z tego, co powiedziałem, wyciągnęli dla siebie. Ja dużo wyciągnąłem, od razu mówię, że mam problem z realizacją, ale być może, jeżeli się ze mną zgodzicie, jeżeli też Wasze myśli podążały za moimi, to może sobie po prostu pomożemy. Bo nic tak nie pomaga, jak właśnie społeczność. I życzę Wam i nam, żebyśmy mieli wspaniałą, Bożą społeczność, żebyśmy mogli się w niej rozwijać. Amen.